Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam wraz z realizującym program Jarosławem Pachczyńskim i witam wraz z gośćmi w studiu. Profesorem UAM, filologiem polskim Wiesławem Ratajczakiem.
Dobry wieczór Państwu.
I Piotrem Szalongowskim, prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego.
Dobry wieczór Państwu.
Pomysł na dzisiejszą audycję, muszę przyznać, zrodził się jakieś 2 tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy o epoce Antychrysta, powieści Pawła Lisickiego. Epoka Antychrysta to jest powieść w konwencji science fiction. Akcja dzieje się w 2217 roku. Kilka miesięcy temu rozgorzała wielka dyskusja wokół tej książki, która jest właściwie takim opisem ostatecznego zwycięstwa wszelkiej maści lewicowych ruchów rewolucyjnych, wśród których dominuje taka potrzeba obnoszenia się ze swoją płciowością i seksualnością. Zarówno powieść, jak i przede wszystkim sam autor, czyli Paweł Lisicki, zostali skrytykowani niewybrednym językiem zarówno przez środowiska związane z katolicką publicystyką, przewodnik katolicki Więź, jak i liberalne portale gazeta.pl, natemat.pl. Bartosz Świderski w portalu Na Temat na przykład napisał, że Paweł Lisicki dał upust swej fantazji, że wyszły z tego głównie wyuzdane wizje erotyczne. Z kolei Monika Białkowska w przewodniku katolickim zasugerowała, że celem Lisickiego było wywołanie kontrowersji. W opinii autorki książka jest wylaniem kubła z fekaliami na głowę czytelnika. I Lisicki w epoce Antychrysta pokazał przerażającą twarz, twierdzi Monika Białkowska, twarz wulgarną, wyuzdaną, pełną nienawiści. Z kolei 4 stycznia 2019 roku Michel Houellebecq opublikował powieść Serotonina we Francji. Polska premiera tej książki jest zapowiedziana na maj. Serotonina Michela Houellebecqa, tę książkę francuskie media obwołały wydarzeniem o znaczeniu narodowym. Przyznano mu legię honorową. Wręczył ją prezydent Emmanuel Macron. No i teraz pytanie, czy Polska jest na tyle niedojrzała do takich mocnych scen na granicy albo czasami wręcz pornograficznych, chociaż u Lisickiego tego nie ma. No jak to wszystko skomentować, panie profesorze?
No, bardzo trudne pytanie. Myślę, że reakcje na książkę Pawła Lisickiego są charakterystyczne dla poziomu debaty publicznej w Polsce w ogóle, nie tylko tej dotyczącej literatury. Znaczy w momencie, kiedy się z kimś nie zgadzamy, to staramy się go skompromitować, staramy się go, jak to się mówi, wykluczyć z debaty, wskazać jako kogoś, kto już nie zasługuje teraz na zaufanie, nigdy na zaufanie zasługiwać już nie będzie. I to wszystko, co do tej pory powiedział, także powinno być przekreślone, bo taką tezę w jednej z recenzji książki Pawła Lisickiego znalazłem, że właśnie teraz już nie można czytać jego książek, tych dawniejszych, przecież znakomitych, ani tych, które napisze, bo już jest na nim odium kogoś, kto posunął się do takich nikczemności i bezeceństw, które w epoce Antychrysta zostały pokazane.
Powiedzmy parę słów o Michelu Houellebecqu, bo może też nie wszyscy wiedzą, czym charakteryzuje się ta literatura, bo ona jest też dosyć specyficzna. No, weszła przebojem na rynek, jeśli można tak powiedzieć, i od razu też wzbudziła wielkie kontrowersje.
To skojarzenie Pawła Lisickiego z francuskim pisarzem wydaje mi się bardzo słuszne, również ze względu na charakter tej prozy. Co prawda Houellebecq pokazuje przyszłość nieco bliższą, ale też w przypadku Pawła Lisickiego ta data o 200 lat przed nami wydaje się taka bardzo umowna. Zresztą wielu czytelników mówi, że to wizja, która być może spełni się znacznie wcześniej niż za 2 wieki. Natomiast obaj pisarze właściwie stawiają takie tezy publicystyczne i zresztą takie, które w ich wypowiedziach publicznych pojawiały się wcześniej. I forma powieściowa jest, co zresztą nie jest też żadną nowością, jest takim dobrym wehikułem, żeby te idee wprowadzić w obieg publiczny, żeby do nich starać się przekonać, albo w każdym razie tymi ideami wstrząsnąć jak najliczniejsze grono czytelników. No, to pokazuje też na moc powieści. Od wielu dziesięcioleci słyszymy o tym, że powieść umarła, a okazuje się, że ona jest skuteczna także jako forma przeniesienia w taki szeroki krąg czytelników właśnie ważnych dla autorów idei.
A czy można powiedzieć, że to są takie współczesne środki artystyczne w literaturze stosowane właśnie po to, żeby te treści publicystyczne mocniej uwydatnić? To jest takie rysy współczesnej literatury, czy takie mocne fragmenty, mówię, erotyczne, pornograficzne, nawet brutalne? Czy to już w literaturze było wcześniej?
No, prawdę powiedziawszy, gdybym miał za zadanie wykreślić wszystkie fragmenty drastyczne, erotyczne, no to byśmy rozpoczęli od literatury antycznej, rozpoczęlibyśmy od greckich tragików. Trzeba by pewnie też sporą część Boskiej Komedii skasować, ocenzurować. Co więcej, Boska Komedia przecież w czasie, kiedy była pisana, była też takim tekstem doraźnym, prawda? Ona dotykała bardzo wielu spraw, które były dyskutowane w miastach włoskich. Dotykała przecież także losów ludzi, którzy albo niedawno odeszli, albo jakoś bardzo mocno w historii włoskich miast byli zapisani. Także to też, niech mi Dante wybaczy, w jakimś wymiarze, poza wszystkimi innymi znacznie ważniejszymi, był to poemat publicystyczny, czy poemat doraźny. Oczywiście także metafizyczny, uniwersalny i tak dalej. Także gdyby rzeczywiście literaturę pozbawić tych zębów, pozbawić tych drastyczności, no mielibyśmy do czynienia z jakąś lekkostrawną papką. No, dawniej się mówiło o takiej literaturze przygotowanej na użytek niedojrzałego czytelnika, że to jest ad usum delfini, prawda? Dla następcy tronu przygotowywano literaturę taką właśnie złagodzoną, żeby być może go nie przestraszyć, albo żeby, prawda, nie zakłócać dzieciństwa. Być może na jakimś etapie rozwoju, tu psychologowie pewnie byliby kompetentni, jakaś dawka scen okrutnych, a już tym bardziej scen erotycznych, nie jest wskazana, ale dla ludzi dojrzałych, dorosłych oczywiście o takiej cenzurze myśleć nie sposób.
A jaką takie momenty, że tak powiem, spełniają rolę w literaturze? One mają człowieka wybić z tej jakiejś gładkiej narracji, czy mają właśnie jakieś podniecenie spowodować, czy one mają do fizjologii bardziej bliskiej nam zbliżyć? Czemu w literaturze stosuje się tego rodzaju środki?
No to są bardzo różne.
Zdaje się, że skoro
przypadki.
Od wieków, to są skuteczne.
Tak, są skuteczne. Powiedziałbym, że oczywiście, że zawsze istniała literatura, może nie zawsze, ale w każdym razie od dawna istniała literatura pornograficzna i o niej bym mówić nie chciał, bo no, jej funkcja jest oczywista i bynajmniej nie zamierzam po stronie tego typu piśmiennictwa stawać.
Tylko wejdę jeszcze w słowo. Taką literaturę bodajże chyba też spełnia słynny portret Doriana, 50 twarzy Doriana Greya, tak? No, i tutaj środowiska lewicowe, tak, że tak powiem, gloryfikowały wręcz tę powieść, nie miały do niej żadnych zastrzeżeń, więc rzeczywiście tutaj jest pewna jakaś sprzeczność.
No oczywiście, tak jak mówiłem, to jeśli z kimś się nie zgadzamy, to znajdzie się kij, nawet ten kij, którego zwykle nie używamy, w tym przypadku kij na skandalistę, którym się nagle okazał Paweł Lisicki, który oczywiście poglądy bardzo wyraziste głosi już od dawna. Ja artykuły i książki Pawła Lisickiego czytam, no nie chcę przesadzić, ale na pewno od 20 lat, a może i dłużej. I to nigdy nie była łatwa literatura. Czy w tym sensie, że z Pawłem Lisickim chwilami bardzo trudno jest się zgodzić, ale to jest bardzo dobra literatura w tym sensie, że ona uruchamia myślenie, naszą reakcję na te tezy. Być może czasami skrajne, być może przesadzone, a być może Lisicki widzi to, co innym umyka. No ta powieść, od której rozpoczęliśmy rozmowę, ona jest bardziej drastyczna, biorąc pod uwagę jej wymowę jako książki, która opowiada, stawia diagnozę współczesnego świata i współczesnego kościoła, niż na tym poziomie, o którym rozmawiamy, czyli na poziomie jakichś drastycznych scen obyczajowych, czy jakichś scen scen okrucieństwa. To jak pani rektor mówi, no oczywiście znaleźlibyśmy, wchodząc do księgarni, tysiące przykładów bardziej oburzających pod tym względem, ale one oczywiście nie wzbudzają takich kontrowersji.
Tego typu ilustracje to są jakby obrazowe, tak? Słowne, pokazujące pewne rzeczy, których po prostu no, trzeba umieć sobie je wyobrazić.
Tak, oczywiście. Paweł Lisicki ma też tę metodę, że to ukazuje pewną skrajność, czy też ukazuje rozwój fragmentów rzeczywistości, które już dzisiaj możemy obserwować. I być może dzisiaj one są gdzieś ukryte, albo właśnie w takim stadium wczesnego rozwoju, natomiast on patrzy na następstwa, wyobraża je sobie. Co stanie się z tymi zjawiskami, z tymi segmentami życia społecznego, jeśli nie pojawi się reakcja. Tak?
I w tym kontekście możemy szukać analogii do Welbecka, bo Welbeck, jego pierwsza powieść taka szumna, to były cząstki elementarne. Historia dwóch braci wychowanych w hipisowskiej rodzinie. Jeden właściwie maniak seksualny. Wychowani obydwoje w dysfunkcyjnej takiej rodzinie hipisowskiej. Jeden maniak seksualny, a drugi skrupulatny naukowiec dążący do w drogą naukową, biologiczną tworzenia takiego idealnego genowego człowieka pozbawionego emocji. Potem mamy uległość. Uległość z kolei mówi o dominacji islamu w Europie. No i teraz ta serotonina, która z kolei mówi o takim zniszczeniu naturalnego cyklu, powiedzmy, rolniczego poprzez różne mechanizmy w Unii Europejskiej, we Francji. To muszę powiedzieć, że serotonina faktycznie to była książka, która się ukazała jeszcze przed, została napisana przed tą wielką falą protestów we Francji, kiedy te żółte kamizelki wyszły na ulicę. Między innymi też właśnie rolnicy traktorami wyjechali na ulicę. Także no rzeczywiście Welbeck ma jakąś taką profetyczną cechę. A Paweł Lisicki też, zdaje się, tutaj bazuje na teraźniejszości, opisując tę odległą jednak, bo w 2217 roku rzeczywistość.
Też myślę, że odchodząc od tych sporów ideowych, prawica, lewica i tak dalej, myślę, że generalnie rzecz ujmując, chyba mamy taką cechę owijania rzeczywistości w bawełnę, żeby ona była bardziej znośna.
To nie jesteśmy dojrzali jeszcze, tak jak Francuzi, żeby docenić tego rodzaju literaturę?
Myślę, że...
Czy to jest za bardzo kłuje nas po oczach ta prawda,
teraz
która...
Teraz mam taką reakcję każdego człowieka, który czasami dostrzega coś, co jest bardzo niepokojące, albo coś, co może mu przynieść zagładę za jakiś czas. Ale to jest tak trudna myśl, że może lepiej ją odsunąć, albo może zrobić takie opakowanie, no, że rzeczywiście kryzys rodziny, takie zjawiska, o których Welbeck pisał w poprzednich powieściach, czy pewien konformizm środowisk akademickich opisany w uległości, czy też ten moment, kiedy społeczności muzułmańskie upomną się o swoje wpływy polityczne. Do tej pory te ambicje są nieco wycofane, ale przecież nikt nie może zaręczyć, że w pewnym momencie nie nastąpi zmiana. Więc tego typu myśli, zjawiska, które wydają się trudne, nieprzyjemne, które nam psują dobre samopoczucie, no, staramy się owinąć w coś miękkiego, wyciszyć, powiedzieć. No,
wypierać.
A literatura jest właśnie od tego, żeby to wyparcie stawało się niemożliwe po prostu.
W uległości, uległość wyszła w 2015 roku i tam to przejęcie przez muzułmanów rządu we Francji odbywa się drogą taką spokojną, legalną, demokratyczną. Tak. I my już mamy takie przykłady w Europie, gdzie niektóre rejony, na przykład miasta, tam są wybierani burmistrzowie, którzy są muzułmanami i oni na przykład takie drogą demokratyczną zaprowadzają porządki. Demokratyczną, czyli poprzez decyzję wyboru większości, która dany rejon zamieszkuje. Takie podejmują decyzje na przykład, żeby nie było choinki bożonarodzeniowej na tym terenie, prawda? I to nie są jakieś zamachy, jakieś siłowe rozwiązania, tylko po prostu drogą, no, no, demokratyczną, przez głosowanie. Powiedział pan profesor o tym wypieraniu tej nauki, która płynie z pewnych obrazów przyszłości.
Z pedofilia, a z drugiej dokonują czegoś, co
jest wstępem do tego tak naprawdę.
No czy tutaj znowuż nie mamy do czynienia z pewną taką hipokryzją, bo z jednej strony są to środowiska, które oburzają się, bo tutaj czytałam fragmenty też oburzeń publicysty z portalu Na Temat. Oburzają się na fragmenty w książce dla dorosłych, tak, Pawła Lisickiego, naprawdę rzadkie bardzo, a z drugiej strony no, uważają, że na przykład, tak się domyślam, bo to jest to środowisko, które uważa, że na przykład programy teraz, które Rafał Trzaskowski na przykład wprowadza w Warszawie, czyli taka karta LGBT, gdzie taka seksualizacja dzieci będzie w jakiś sposób następować, no są z kolei za tym, czyli ta seksualizacja dzieci tak, a z kolei mocniejsze fragmenty dla dorosłych już nie, bo to nie jest to dziwne?
Sprzeczność, ewidentna, logiczna sprzeczność. No ponoć nauka samogwałtu, słyszałem, nie wiem czy to w Polsce, czy na Zachodzie na tych zajęciach ma miejsce.
To są standardy WHO, także Światowej Organizacji Zdrowia, które bardzo mocno dzieci mają zamiar seksualizować i miejmy nadzieję, że to jednak przez takie wizje mocne przyszłości, które kreuje Paweł Lisicki, czemu to miałoby służyć i jak miałoby to się spełnić w przyszłości, w jakim pełnym wymiarze i obrazie, jednak do tego nie dojdzie. I myślę, że książki Pawła Lisickiego tak mają nam pomóc w tym, żeby...
Myślę, że tak, zwłaszcza rozmowa o nich i polemiki, które się wokół tych książek toczą, to jest dobry
ale
znak.
Ale ja myślę, że...
Także będziemy rozmawiać, ale już myślę, że następnym razem, bo już teraz nasz arsenał kultury się kończy. Bardzo dziękuję. Żegna się Krystyna Różańska-Gorgolewska razem z realizatorem Jarosławem Pachczyńskim i z gośćmi Wiesławem Ratajczakiem.
Dobranoc.
I Piotrem Szalongowskim.
Dobranoc Państwu.
Arsenał kultury.